piątek minęło 10 lat od dnia, w którym 200-letni Teatr Stary w Lublinie po remoncie rozpoczął działalność w nowej formule. Od 10 lat w każdy wtorek odbywają się w Teatrze Starym rozmowy z cyklu Bitwa o kulturę, Bitwa o literaturę, których fragmenty przedstawiam Państwu w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej. Chciałabym podczas kilku najbliższych programów przywołać urywki tych spotkań, które odbyły się przed laty. W tym tygodniu usłyszymy na przykład, co Paweł Mykietyn mówił Romanowi Pawłowskiemu o muzyce, co Urszula Dudziak i Jerzy Bralczyk opowiadali mi o miłości i wyglądzie słów oraz jakim czytelnikiem jest Krzysztof Warga, pomysłodawca cyklu Bitew. Chciałabym też przypomnieć Państwu, co Eustachy Rylski Łukaszowi Drewniakowi mówił o tym, co łączy jego książki. Słowo o spotkaniach w teatrze rozpocznijmy od słowa. O tym, jak wyglądają i o tych, których nie ma w żadnym słowniku, opowiadał mi Jerzy Bralczyk.
Są słowa, które mają bardzo ograniczony zakres zastosowania. To są takie słowa, właśnie jak pani słusznie powiedziała, domowe czy rodzinne. One często łączą się z jakimiś prostymi czynnościami, z jakąś wygodą. Ile na przykład nazw mają nasze domowe pantofle, tak zwane ranne pantofle, prawda? A to jakieś ciapy, a to kapcie, a to przecież tego jest pełno. Dlatego, że one są właśnie ciepłe i wygodne. I my trochę chcemy przełożyć to nasze uczucie na dźwięk, który tam właśnie występuje. Mam taką teorię, powtarzam ją od bardzo dawna, zresztą to nie jest mój zupełnie wymysł, chociaż staram się to rozwinąć, że słowa powinny być podobne do swoich znaczeń, a zwłaszcza ich wymowa, że kiedy mówimy słowo gruby, to się robimy grubsi, a jak mówimy chudy, to jesteśmy wtedy chudzi. Że jak mówimy wklęsły, to tam w środku słychać dołek. A jak mówimy wypukły, to tam w środku słychać górkę. To oczywiście nieprawda, ale tak nam się wydaje. I te słowa powinny, tak to było ciepły, jest na pewno cieplejsze niż słowo zimny, prawda? My w artykulacji to słyszymy, zimny. Twardy jest twardsze niż miękki, a ostry na pewno jest ostrzejsze niż tępy. To wszyscy słyszą. I takie słowa właśnie rodzinne bardzo często bardzo przypominają to, co oznaczają. Takie sielątać się, czyli tak łazić właściwie, nie wiadomo gdzie, skąd, a w kąt. No to przecież to jest w tym słowie, w dźwięku, w brzmieniu tego. Rozczmuchać się na przykład. No to oczywiście to jest właśnie to, co ja teraz zrobiłem. Gdybym spał, musiałbym trochę się rozczmuchać jakoś tam, prawda, żeby... Nawet nie bardzo wiem, co to znaczy. Ja mogę to bardziej pokazać, niż o tym opowiedzieć. I te słowa bardziej są do pokazania, właściwie ich znaczenia są bardziej do pokazania. No i tak to jest z tymi słowami. One umierają razem z rodzinami często.
Jak języki.
No właśnie, jak języki, ale... Są słowa, które dobrze się czują w swoim miejscu. Na przykład jest grupa takich słów, które w polszczyźnie są od bardzo dawna i wszystkie są w przedpokoju. One nawet się nie pchają na salony. Na przykład jest taka całkiem pokaźna rodzina słów na F. Facet, fest, fajny, fura. I dużo moglibyśmy jeszcze wymieniać. One nie wejdą do języka oficjalnego. Na salon nie wejdą, ale w przedpokoju są świetne. I na przykład słowo, bez słowa fajny byłoby mi no jakoś niefajnie.
Wiele ciekawych słów na temat muzyki padło przez tych 10 lat ze sceny Teatru Starego. Oto co na przykład mówił Paweł Mykietyn.
Czym w ogóle jest muzyka współczesna, powiedzmy w takim rozumieniu zachodnioeuropejskim? Znaczy, że na pewno jest, zawsze była taka duża skłonność, mi się wydaje, w tym myśleniu zachodnim do pewnego... traktowania muzyki jako w pewnym sensie dziedziny nauki. To znaczy, że jest to znaczy jakiś taki czynnik racjonalny zawsze w muzyce, wydaje mi się, odgrywał rolę. No, nie tylko muzyce współczesne, bo jak patrzymy na muzykę Bacha, no można powiedzieć, że to jest matematyka. Ja oczywiście czasami tak powiedzieć, ja też uważam, że muzyka jest to matematyka. No i ktoś od razu może wtedy powiedzieć, no jak to, ale emocja, co z emocjami? To znaczy tak, po pierwsze to jako... Emocja no to jest to, co się gdzieś tam teoretycznie może odezwać u mojego słuchacza. No ja nie, jak piszę muzykę, to nie myślę o projektowaniu ludzkich emocji, to po pierwsze. Po drugie, też zawsze się zastanawiam, na ile piękno jest zarezerwowane tylko dla muzyki, dla teatru czy dla malarstwa. Znaczy ja uważam, domyślam się, że jeżeli jakiś wybitny matematyk dokonuje jakiegoś, udowadnia jakieś twierdzenie, czy też jak astrofizyk, znaczy, że domyślam, że jak Einstein wymyślił wzór M równa się MC kwadrat, było to dokładnie tak samo piękne przeżycie estetyczne dla niego, tylko że niestety, czy nawet, nie wiem, szachista, który uważa, że tutaj można by było wygrać, ale on woli jakieś zastosować piękne rozwiązanie. No myślę, że to jest to samo piękno, o którym my mówimy w kontekście sztuki, tylko że niestety nie każdy jest w stanie dotrzeć do takiego piękna w dziedzinie takiej jak astrofizyka czy jakaś wysoka matematyka, bo to jest rzeczywiście zarezerwowane dla jakichś tam bardzo nielicznych. Natomiast na koncert każdy z nas może się wybrać i teraz, czy można powiedzieć, że w ogóle sztuka to jest jakby to piękno właśnie dla szerszego grona.
O pięknie i o swoich książkach opowiadał Eustachy Rylski.
Wydaje mi się, że to, co te wszystkie książki charakteryzuje, to znaczy to, że one w tym dobrym słowa znaczeniu nie bardzo się od siebie różnią. To znaczy one są właściwie ciągle o tym samym. To znaczy o bezsensie istnienia, jak gdyby przedstawiają taki skrajny pesymizm, połączony jednocześnie z niesłychanym uwiedzeniem przez urodę świata, przez w ogóle piękno, które nas niewątpliwie otacza. Ja uważam, że to piękno jest w zasadzie zupełnie bezużyteczne, ale lepiej, że jest, niż gdyby go miało nie być. Jeżeli mógłbym powiedzieć o jakimś takim swoim literackim credo, to jest właśnie to, co się bierze z mojej fascynacji kulturą grecką, kulturą antyczną, której spód przy wszystkich jej błyskach, zaletach, walorach i pięknościach był czarny jak noc. To znaczy, to jest chyba najbardziej pesymistyczna, powiedziałbym nawet nihilistyczna kultura, bardzo zresztą zdeprawowana i zinfantylizowana przez te wszystkie mity, przez to, co napisał Parandowski czy Kubiak. Natomiast jest czarna jak noc i jednocześnie przy tym swoim ogromnym pesymizmie, przy takiej niechęci do życia i właściwie obrzydzenia życiem, starożytni Grecy żyli w otoczeniu piękna i bardzo piękno ich fascynowało. Z tą może różnicą, i tu będę trochę megalomanem, ale autor musi być trochę megalomanem, że ja uważam, że to piękno, które nas otacza, a tego piękna jest naprawdę bardzo dużo, wystarczy, nie wiem, w kwietniu, maju czy czerwcu wyjść na pierwszą z brzegu Łąkę, żeby właściwie oniemieć od urody, która nas otacza, jest mniej więcej tej samej proweniencji, co życie, które zostało nam dane, które znosimy, bo generalnie życie znosimy, ale go kompletnie nie rozumiemy, to znaczy piękno jest dla mnie takim rodzajem znieczulacza. Ma nas znieczulić na ból istnienia i robi to chyba nieźle. Więc co jest w tych książkach? Kto jest bohaterem tych opowiadanych historii? Wszystkich od początku do końca właściwie. To bym powiedział, że ta taka dyferencja między pesymizmem a zachwytem nad urodą świata i to niekoniecznie urodą lazurowego wybrzeża.
O szczęściu rozmawiałam kiedyś w Teatrze Starym z Urszulą Dudziak.
Ja jestem przeszczęśliwa naprawdę i nigdy nie przypuszczałam, że mnie to spotka, że będę miała te motylki w brzuchu w dalszym ciągu. Mam taką wdzięczność niesłychaną od losu, bo tak naprawdę, Grażynko, ja ostatnio przed poznaniem Bogdana byłam 8 lat sama i nawet moje dziewczynki dorosłe już po 30 mówiły: mamuś, ty wszędzie chodzisz z tymi koleżankami, na przyjęcia, powinnaś mieć jakiegoś boyfrienda. A ja mówię, po co mi boyfriend? Mam tak, mam, piszę książki, mam, w ogóle uczę się grać na nowych instrumentach, komponuję, podróżuję, mam projektów masę, jestem szczęśliwa, mam dużo, dużo przyjaciół, wielu przyjaciół, nie? To jeszcze mi przyjdzie mężczyzna, będzie mi mieszał w życiu. Nie, 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 nie. Powiedziałam, że nie, aczkolwiek nie zamykałam się. To nie było to, że nie, nie, tylko że nie. I to jest, wydaje mi się, że to jest sekret bycia szczęśliwym w związku. Jeżeli jesteś szczęśliwa sama ze sobą, bez związku, to dopiero w związku możesz być szczęśliwa i naprawdę ten związek ma wtedy wielki sens, bo to są takie dwa światy osobne, swoje własne i jeden cudowny wspólny.
A to już pomysłodawca cyklu Bitew, Krzysztof Warga, występował i w roli prowadzącego, i gościa, ale zawsze mówił o literaturze.
Nie przepadam za książkami, które są pisane językiem zupełnie przezroczystym, który nie zmusza czytelnika do żadnego jakby zastanowienia się nad tym, jak ta fraza została wyrzeźbiona, wiesz. I wiesz, no to jest przykład, nie wiem, literatura stricte popularna, czyli literatura gatunkowa często posługuje się takim językiem, który ma przede wszystkim być nośnikiem tematu, akcji, fabuły i tak dalej. No najlepsze jest połączenie tego. Ja przypominam sobie taki miły moment 20 lat temu pewnie, kiedy miałem okazję rozmawiać z Mario Vargasem Llosą, to było nawet ponad 20 lat temu i to był czas, kiedy jeszcze podobał mi się Julio Cortázar. I wyskoczyłem z taką brawurową tezą, że Cortázar to był właśnie taki koleś, któremu się fantastycznie udało połączyć awangardę z komunikatywnością. Mario Vargas Llosa potwierdził, tak. Byłem z tego bardzo dumny, że moje rozpoznanie zyskało przychylne potaknięcie wielkiego Peruwiańczyka. Wtedy mi się wydawało, że takie pisanie hasłowo jak Cortázara, który jednocześnie był bardzo awangardyzujący, poszukujący, a jednocześnie przecież wszyscy go czytali nie dla tej awangardy, ale też dla opowieści i tak dalej, że to jest właśnie taka droga. Kiedy sięgnąłem po Grę w klasy jakiś czas temu, z okazji rocznicy urodzin bodajże setnej, chyba tak, setnej rocznicy urodzin Cortázara, no to przeszedłem załamanie nerwowe, dlatego że wydało mi się to wszystkim pretensjonalne, egzaltowane. Dostawałem szału, kiedy rozumiesz, bohaterowie, za ścianą umiera małe dziecko, a bohaterowie prowadzą, słuchając jazzu, prowadzą, wiesz, dyskusję o rewolucji i sztuce, rozumiesz? I przeżyłem potworne rozczarowanie, tak? Czyli przeszedłem tą drogę od zachwytu do rozczarowania. I wydaje mi się, że no my nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jak te książki, które nam dzisiaj się podobają, także ze względu i na temat, i na język, będą czytane za jakiś czas. To jest największa tajemnica literatury, w ogóle sztuki jakiejkolwiek. Tak? I zawsze pamiętajmy o tym, zawsze pamiętam o tym, że w XIX-wiecznej Francji najbardziej popularnym pisarzem był Eugeniusz Sue, autor Tajemnic Paryża. A Flaubert się sprzedawał marnie i właściwie gdyby nie proces sądowy, obrazy moralności w przypadku Madame Bovary, to byłby niszowym autorem w porównaniu z Eugeniuszem Sue, o którym dzisiaj nikt nie pamięta pewnie. O Flaubercie wszyscy pamiętamy, prawda? Więc to jest nieodgadniona tajemnica sztuki w ogóle. Więc wydaje mi się, że nie można się skupić, tak mi się wydaje, okej, podsumuję, nie można się do końca skupić wyłącznie na języku albo wyłącznie na temacie. To musi być synergia pewnego rodzaju.
To tylko kilka spotkań w Teatrze Starym, które przypomniałam Państwu w dzisiejszym programie. Do kolejnych będziemy wracać w jubileuszowym dla Teatru Roku. Do usłyszenia więc, ale i do zobaczenia we wtorki w teatrze.